Jeszcze około godziny mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 Legnica-Wrocław. Na wysokości węzła Pietrzykowice zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Jak już wiecie z faktów, zderzyły się tam 3 samochody osobowe, 4 osoby zostały ranne. 2 domy zniszczone w ogromnym pożarze w Jankowie Przygodzkim do rozbiórki. Pozostałych 8 do remontu, zdecydował inspektor nadzoru budowlanego. W czwartek w wybuchu gazociągu zginęły 2 osoby, 13 zostało rannych. 40-letni mieszkaniec okolic Warszawy to 3. osoba, której postawiono zarzuty publicznego propagowania faszyzmu i znieważenia miejsca pamięci. Chodzi o incydent w czasie niedzielnego Marszu Narodowców w Białymstoku. Wznosili oni ręce w geście faszystowskiego pozdrowienia przed pomnikiem na cmentarzu wojskowym. Kto będzie nowym ministrem transportu? Pełniącym obowiązki został dotychczasowy wiceminister Zbigniew Rynasiewicz. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to Sławomir Nowak podał się do dymisji, a Donald Tusk ją przyjął. Stało się to kilka godzin po ujawnionej przez RMF FM informacji, że prokuratura wnioskowała o uchylenie Nowakowi immunitetu. Chce mu postawić zarzuty za niewpisanie drogiego zegarka do oświadczenia majątkowego. Minęła 8:30, jak zawsze o tej porze zapraszam na sobotnią rozmowę Krzysztofa Ziemca. Dzisiaj jego gościem jest...
Prawnik, były sędzia, po zmianie ustawy o prokuraturze od marca 2010 roku pierwszy prokurator generalny, który nie jest już równocześnie ministrem sprawiedliwości.
Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM.
Prokurator generalny Andrzej Seremet jest w Tarnowie gościem sobotniego poranka w RMF FM. Witam, dzień dobry panie prokuratorze.
Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry.
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że prokuratura okręgowa w Warszawie będzie wnioskowała o uchylenie immunitetu dla ministra transportu Sławomira Nowaka. Panie prokuratorze, jak mocne są to dowody? Czy rzeczywiście trzeba aż tak no, mocnego wniosku?
Prokuratura okręgowa w Warszawie rzeczywiście złożyła w biurze w prokuraturze generalnej taki wniosek. On zostanie przeze mnie rozpoznany i w razie aprobaty tego wniosku zostanie on przeze mnie podpisany i przesłany Sejmowi. Ja uważam, że powiadam, nie uprzedzając mojej decyzji, że istnieją dowody, które obecnie stanowią dość poważne argumenty za tym, żeby ten wniosek podpisać.
Kiedy pan wyśle ten wniosek do marszałek Sejmu? Na razie raczej trzeba by spytać, czy...
Z całą pewnością na początku przyszłego tygodnia.
Panie prokuratorze, to zadam jeszcze jedno pytanie, bo ta nasza polityka staje się coraz mniej przejrzysta. Na jakim etapie jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wyborów w Platformie Obywatelskiej na Dolnym Śląsku?
To jest początkowy etap, etap jeszcze czynności sprawdzających. Na to prokuratura ma 30 dni. To postępowanie sytuuje się w kierunku artykułu 230 Kodeksu Karnego, czyli powoływanie się na wpływy w instytucji, innej instytucji państwowej. Jeżeli KGHM, bo przecież o to tu idzie, uznać za taką instytucję, wówczas no, byłyby pewne podstawy do tego, żeby wszcząć to postępowanie. Na razie oczywiście w in rem, czyli w ogóle, a nie przeciwko konkretnej osobie. No ale zobaczymy, w jakim kierunku rzeczywiście rozwiną się te czynności sprawdzające. Obecnie ten etap jeszcze jest takim etapem niejako przedwstępnym, nieprocesowym ściśle. Ja nie chciałbym uprzedzać oczywiście czynności niezależnego prokuratora, ale no, mogę powiedzieć to, co powiedziałem, czyli taki byłby kierunek, czy taki jest kierunek tych czynności sprawdzających.
Panie prokuratorze, w tym tygodniu bardzo dużo mówiło się o tym, co działo się w Warszawie, głównie 11 listopada. Co zdanie pana zawiodło? Czy jest ktoś, kogo pan by obwinił za taki rozwój sytuacji? Czy ktoś powinien za to odpowiedzieć?
Bezpośrednie sprawcy tych zamieszek i tych przykrych zdarzeń są, myślę, od dawna zidentyfikowani. To są po prostu te osoby, które uczestnicząc pod pozorem obchodów Święta Niepodległości dopuszczały się tych wszystkich burt i awantur. Ja mam szczerą nadzieję i myślę, że ona się zmaterializuje, że uda się nam, myślę nam, to znaczy organom policyjnym i prokuraturze także, ustalić tożsamość tych wszystkich osób i postawić je przed sądem po to, aby one poniosły, tak jak powiedziałem niedawno, surową, choć odpowiednią karę. Wyrażam tutaj bardzo wielkie uznanie dla sędziów sądów warszawskich, którzy nie tylko sprawnie te sprawy osądzają, ale także wydają wyroki, które myślę nie rozmijają się z oczekiwaniami społecznymi.
A te kary nie są zbyt...
ale z realnym oczekiwaniem społecznym.
To rzeczywiście były ostre. Pan mówi o sprawcach, a czy nie znajduje pan winnych po stronie tych, którzy powinni zapewnić bezpieczeństwo, czyli policja, ci, którzy stoją na czele policji, ale także ci, którzy ją nadzorują, czyli na przykład szef MSW?
Policja przyjęła określoną taktykę, jak słyszeliśmy. Dzisiaj widzimy, że ta taktyka zawiodła, że należało przede wszystkim pomyśleć o zabezpieczeniu lepszym silniejszym tych miejsc, które były z natury rzeczy narażone na tego rodzaju właśnie zachowania, bo dość łatwo było zidentyfikować cel możliwych zachowań, ale też proszę zwrócić uwagę, że organizatorzy marszu zapewniali publicznie, że jeżeli, że policja właściwie nie jest im potrzebna, że mają na tyle zorganizowaną straż, która będzie w sposób należyty zabezpieczać możliwości popełniania jakichś incydentów przez przyłączanie się awanturników do tego głównego marszu, że we własnym zakresie zdołają marsz zabezpieczyć, uchronić przed wszelkimi incydentami. Dziś wiemy, że tak się nie stało, a dotychczas zgromadzona wiedza, choćby na podstawie tych spraw, w których zapadły wyroki, wskazuje na to, że nie zawsze było tak, że bezpośredni sprawcy incydentów przyłączali się niejako z zewnątrz do tego marszu, lecz pojawiali się również będąc już niejako wewnątrz tego marszu.
Czyli do ogródka policji albo MSW nie ma powodu, żeby wrzucać jakikolwiek kamyczek?
Ja myślę, że to jest takie doświadczenie, które poucza polską policję, że zbytnie zaufanie organizatorów marszów, które z natury rzeczy i z doświadczeń zdobytych w poprzednich latach łatwo przeradzają się w takie uliczne awantury, że to zaufanie powinno być ograniczone.
Gdyby wprowadzić zakaz zakrywania twarzy na takich manifestacjach, zmieniłoby to jakąś sytuację, czy nie? Bo pan wzywa do podobnej debaty, zresztą nie tylko pan, prezydent również. Na ile rzeczywiście to by zmieniło coś?
Ja się nie łudzę, że udałoby się wyeliminować wszystkie przypadki, bo przecież to oznaczałoby wiarę w to, że kilkadziesiąt tysięcy uczestników będzie wolnych od zachowań, których doświadczaliśmy w ostatnich latach i niekoniecznie były one podejmowane pod maskami. Myślę jednak, ba, jestem przekonany, że wprowadzenie takiego zakazu ułatwiłoby przede wszystkim identyfikację tych osób, a przecież o to nam idzie, żeby w sytuacjach, kiedy dochodzi już do takich awantur, czy do jakichkolwiek incydentów, które rodzą odpowiedzialność karną, żeby można było łatwo takiego sprawcę zidentyfikować, a potem pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Ja wiem, że istnieje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który może poddawać wątpliwość konstytucyjność takich rozwiązań, ale myślę, że przy odpowiednio zręcznym sformułowaniu prawnym dałoby się to obronić z punktu widzenia testu konstytucyjnego, a pożytki społeczne są według mnie oczywiste.
A czy prokuratura odtajni materiały w sprawie posłów Kamińskiego i Kaczmarka? O co oni sami apelują?
No właśnie takie wypowiedzi, czy takie żądania, no niestety udowadniają dość poważną niewiedzę obu panów w zakresie stanu prawnego, jaki obowiązuje w kraju. Stan ten oznacza, odwołuje się tu do zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, że jeżeli dokument opatrzony został gryfem niejawnym, to możliwość zdjęcia tego gryfu jest uzależniona wyłącznie od decyzji organu, który ten dokument, który był wytwórcą tego dokumentu. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o dokumenty, które zostały opatrzone takim gryfem, a pochodzą one od CBA, a nie jest tajemnicą, że gro tych dokumentów w tej sprawie to właśnie jest wytworzonych przez ten organ, to tylko szef CBA może je odtajnić, a nie prokurator. Prokurator owszem dysponuje tym materiałem dowodowym, ale w zakresie możliwości uchylenia zdjęcia owego gryfu gospodarzem niejako i wyłącznym decydentem jest tutaj organ, który ten dokument opracował, więc nie prokurator.
Czy będzie pan wnioskował o uchylenie immunitetu posłowi Wiplerowi z kolei?
Nie wiem, to zależy od tego, jakie materiały przedstawi prokuratura. Obecnie jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Żadne materiały do mnie jeszcze nie dotarły.
Panie prokuratorze, a co z pana przyszłością? Bo tak mniej więcej 2 miesiące temu wydawało się, że nad pana głową wiszą czarne chmury. Dzisiaj troszkę tych chmur jest chyba mniej, ale sprawozdanie cały czas leży na biurku premiera.
Ja czuję się mało przywiązany do tej funkcji w tym znaczeniu, że nie uzależniam od tego własnego bytu, ani własnego losu, ani własnej przyszłości. Jest mi obce trzymanie się uporczywie krzesła. Nigdy tego w życiu nie robiłem. Chciałbym oczywiście dokończyć kadencji, bo po to zostałem powołany i po to tej pracy się podjąłem, ale oczywiście jeżeli sprawozdanie zostanie odrzucone i zostanie wszczęta procedura odwołania prokuratora generalnego, no to i Sejm o tym zdecyduje, bo tam to jest ten organ właściwy i w razie podjęcia uchwały większością 2/3 głosów prokurator generalny może być odwołany, no to oczywiście z całą odpowiedzialnością poddam się takiemu werdyktowi.
A gdyby kiedyś w przyszłości przyszło panu doradzać premierowi, prezydentowi, Sejmowi, przyznałby pan rację tym wszystkim, którzy kilka lat temu temu zmienili ustawę i wprowadzili rozdział prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. To zdało egzamin?
Podpisywałbym się obiema rękami przed tym, żeby w przyszłości nie zaniechać albo nie powrócić do dawnych rozwiązań. Proszę zauważyć, że prokuratura obok rozmaitych ocen, które czasami są obiektywnie uzasadnione, a czasami nie są, że prokuratura nie jest posądzana o to, żeby brała udział w bieżącej grze politycznej, czego do niedawna doświadczaliśmy jako żywo dosyć często, wtedy kiedy połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego było tym ustrojowym rozwiązaniem, który był w Polsce obowiązujący. Dzisiaj to rozwiązanie, które dokonało separacji obu tych urzędów, chroni prokuraturę przed takimi podejrzeniami, czy też przed takimi zakusami.
Dziękuję bardzo. Udanej soboty życzę. Prokurator generalny Andrzej Seremet był gościem RMF FM. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia.
Istnieją poważne argumenty, żeby podpisać wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Nowakowi, przyznaje gość rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Najprawdopodobniej wniosek o to wyśle do marszałek Sejmu na początku tygodnia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.